Gość Radia Merkury.
Maćku, jesteś bardzo akurat, jeśli chodzi o polskie życie operowe. W zasadzie starasz się nie opuszczać żadnego ważnego przedstawienia. Oczywiście także uczestniczysz w przedstawieniach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ostatnio mieliśmy taką serię wodnych premier. Co sądzisz o tym nowatorskim pomyśle? Oczywiście myślę tutaj o polskim życiu muzycznym.
Po pierwsze, rzeczywiście śledzę. Zresztą nie wyobrażałbym sobie sytuacji, w której mówię o polskim życiu operowym, a jest to przedmiot mojego głębokiego i wieloletniego, jak wiesz, zainteresowania, no nie uczestnicząc w tych wydarzeniach, które są z takich czy innych powodów ważne dla tego życia operowego. Rzeczywiście tak się stało, że ostatnie dwie premiery istotne z punktu widzenia owego życia, czyli Eugeniusz Onegin w Poznaniu i Holender Tułacz, a w wersji warszawskiej Latający Holender w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, są rzeczywiście akwaidalne. Woda tam odgrywa bardzo istotną rolę. Jednakże nie na wodzie bym się skupił. Chciałbym przez taką króciuteńką analizę tych dwóch fenomenów pokazać pewną sytuację, która wydaje mi się w pewnym sensie rodzajem niebezpieczeństwa dla polskich teatrów operowych, ale to nie tylko dotyczy polskich teatrów operowych, bo kiedy oglądamy inscenizacje za granicą, szczególnie w tak bogatych operowo, w cudzysłowie, krajach jak Niemcy, o Włoszech nie mówię, ponieważ tam jest zupełnie tradycyjny sposób myślenia o operze, i Włosi są tutaj odporni na eksperymenty, to próby szukania rozwiązań, które byłyby nowatorskie, wbrew pewnym anachronicznym, czy typowym, czy sztandarowym, czy standardowym, jakkolwiek byśmy to nazwali rozwiązaniom, jeśli chodzi o reżyserię i inscenizację, są podejmowane na różne sposoby. I tak naprawdę te zabawy wodne, jak wspomniałaś, one nie są wcale aż tak bardzo bulwersujące. Oczywiście dla nas jest to pewnego rodzaju nowum, ale woda jako żywioł pewien, podobnie jak ogień, nie jest czymś, co szczególnie może dziwić. Powiedziałbym tylko tak. Pytanie nie jest o to, czy jest woda, tylko pytanie, czemu to służy. I w przypadku obu spektakli, czyli Oniegina i Holendra Tułacza w Warszawie, w Poznaniu i w Warszawie. Moim zdaniem ta woda bardzo niewiele niesie symbolicznych treści czytelnych dla odbiorcy. Ja nie jestem przeciwnikiem nowoczesnych spektakli, nie jestem zwolennikiem anachronicznych inscenizacji, takie, które właśnie lubią Włosi, chociaż niektóre z nich są piękne. Kiedyś oglądałem Falstaffa w Operze Rzymskiej, w starej inscenizacji Zeffirellego sprzed kilkudziesięciu lat, która jest po prostu piękna. Ale to są różne kategorie, prawda, czego oczekujemy od spektakli operowych. Otóż każde działanie musi być działaniem w służbie jakiegoś sensu. I zarówno topniejące serce Oniegina w Onieginie Poznańskim w reżyserii Michała Znanieckiego nie może się przekładać na bezładną taplaninę w ostatnim akcie na balu w Petersburgu, z której niewiele wynika i która nie jest czytelna dla odbiorcy, ani również poprzez właśnie swój charakter tej, że użyję brzydkiego słowa, taplaniny w wodzie, nie daje poczucia symboliczności i wielkiego dramatu, który w Onieginie się dzieje, a więc jakby zmiany całej jego postawy wobec świata, wobec życia, powrotu do Tatiany, zrozumienia dramatu, jaki miał miejsce między nim a jego przyjacielem Leńskim, że ta śmierć Leńskiego była zupełnie niepotrzebna, a miłość do Tatiany mogła się ziścić, tylko się nie ziściła przez jego arogancję. I to wszystko zredukowane do takiego dosyć agresywnego z punktu widzenia choreograficznego i wizualnego środka, jak ta bieganina różnych postaci w pokostki czy połytki w wodzie w kaloszach, odbiera temu sakralność. To znaczy ja muszę powiedzieć, że ja jestem jako wielki admirator opery, mam nadzieję, że nie będę uważał, że opera jest gatunkiem skończonym, wręcz przeciwnie. Ona daje ogromne możliwości intelektualne i inscenizacyjne. Otóż ja uważam, że jest to w pewnym sensie sztuka sakralna, to znaczy teatr, symbolika, wielkość muzyki i połączenie tych wszystkich środków razem musi nam dawać poczucie sakrum. Sakrum nie w sensie kościelnym, żebyśmy się dobrze rozumieli, tylko w sensie jakichś naprawdę ważnych wartości, które chcemy pokazać i uzmysłowić to odbiorcy.
Świętości sztuki.
Świętości sztuki, właśnie. To jest taki pogląd oczywiście z Tomasza Manna i z przełomu XIX i XX wieku, kiedy sztuka stała się religią w pewnym sensie, ale tak było także za Beethovena, ponieważ sam Beethoven, jak pamiętamy, mówił o wielkości etycznej, wzniosłości i tym wymiarze sakralnym muzyki, wówczas absolutnej, ja mówię o operze. W związku z czym szczególnie zwracam na to uwagę, żeby chwyty, symbole, rozwiązania, które proponujemy, miały ten wymiar i żeby on był czytelny dla odbiorcy, żeby odbiorca nie był zgubiony, a tu był zgubiony. Jeśli chodzi o Holendra Tułacza, to mieliśmy tę sytuację, o którą tutaj krótko powiedziałem w odniesieniu do Onegina, w zwielokrotnionej wersji dostaliśmy.
Spektakl Mariusza Trelińskiego.
Spektakl Mariusza Trelińskiego. Ja rok temu miałem okazję słyszeć wypowiedź Mariusza Trelińskiego w Operze Wrocławskiej przy okazji wznowienia, a tam premiery Don Giovanniego, jego reżyserii, w której on powiedział, że on zmienił jakby swoją drogę. Ja napisałem kiedyś taki tekst pod tytułem Treliński na rozdrożu po premierze Trawiaty w Teatrze Narodowym, gdzie wydawało mi się, że Treliński porzucił właśnie tą wspaniałą sakralność opery, tą metafizyczność opery, genialnie wysłyszaną w muzyce przez niego, bo on słyszy te symbole, to jest wspaniały artysta. I on to od Butterfly do Otella, do Don Giovanniego przedstawiał to w sposób przepiękny. Oczywiście my z tym dyskutujemy, to jest normalne. Natomiast od Trawiaty przez Gluka, Orfeusza i właśnie z naciskiem teraz na latającego Holendra, Treliński zmienił jakby swój sposób patrzenia na teatr i bawi się z mitami współczesnej popkultury w taki postmodernistyczny, dosyć tani sposób. Moim zdaniem jest to zbyt wybitny artysta, żeby pójść tak łatwą drogą. Cały latający Holender, no bo tu mamy kwestię tych tytułów, prawda, nie Holender Tułacz, tylko latający Holender, będę się posługiwał tym określeniem warszawskim, jest już nie wodną taplaniną, ale jest nurzaniem się w wodzie, która jest żywiołem bez sensu dla mnie w tej inscenizacji. Są pewne piękne fragmenty wynikające z możliwości technicznych Opery Narodowej, pewne takie kurtyny wodne, gdzie się pojawia Holender, gdzie śpiewa o swojej sytuacji, o swoim fatum, o swoim losie, prawda, i tak dalej. Ale budowanie całego spektaklu wyłącznie na jednym elemencie scenograficznym, jakim stanowi woda, jakby tych samych figur reżyserskich, które się powielają, wydaje mi się zachowaniem czy postępowaniem reżysera dużo, dużo poniżej jego intelektualnych możliwości.
Thank you.
to refleksja z tego, co było. Trwa konkurs na dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu, jako człowiek bliski operze. Jak byś powiedział, dokąd masz iść, nowy dyrektorze?
To jest pytanie, ile godzin mamy na rozmowę?
Krótko.
No właśnie, tego się obawiałem. Otóż ja powiedziałbym dwie rzeczy, jeśli wolno. Po pierwsze, że stoimy w niezwykle ważnym punkcie dla rozwoju i dla rangi tej instytucji. Nie jest tajemnicą, że bardzo krytycznie oceniałem 15 lat dyrekcji Sławomira Pietrasa, więc nie otwieram tu żadnych nowych drzwi. Nie jest również tajemnicą, że bardzo krytycznie spoglądam na działanie dyrektora Michała Znanieckiego w kontekście dwóch rzeczy, w kontekście jubileuszu teatru, czego darować nie mogę dyrekcji opery, oraz w kontekście tego, że mówiąc skrótem, Michał Znaniecki do pewnego stopnia uczynił z Teatru Wielkiego w Poznaniu salę prób dla własnych idei, które są jego ideami wożonymi po świecie i nie dbał w sposób wystarczający. Ja nie mówię, że myśmy wszyscy dbali w sposób wystarczający, ja jak byłem dyrektorem teatru czy inni dyrektorzy, ale tu wydaje mi się to bardzo wyraźne i bardzo widoczne, że nie dbał w sposób wystarczający o własny zespół. To jest moim zdaniem karygodna sytuacja. Gdybyśmy byli stadione, byłaby inna sytuacja, bo zbieramy artystów na role i na spektakl. A więc dyrektor przyszły, wybrany, jak rozumiem z tego, co wiem, do końca maja, będzie miał ogromnie trudne zadanie, ponieważ będzie musiał pokonać wszystkie te słabości teatru, które wyniknęły zarówno z jednej dyrekcji, jak i z drugiej dyrekcji.
Trochę jak rozregulowany zegarek.
Trochę jak rozregulowany zegarek i doprowadzenie tego zegarka do tego, żeby on działał w sposób precyzyjny, żeby to, co się planuje w teatrze, było racjonalne, żeby wybory repertuarowe były mądre, a więc między innymi też takie, które pozwalają temu teatrowi się rozwijać. Pamiętajmy, że dobór repertuaru w każdej instytucji, w Filharmonii i w operze, a w operze mamy tutaj problem zasadniczy, on musi uwzględniać rozwój artystów, którzy są w tym teatrze zatrudnieni. Nie może być tak, że Michał Marzec przez 3 lata dyrekcji Michała Znanieckiego nie śpiewa żadnej odpowiedzialnej partii. Tak być nie może. Nie może być tak, że Joanna Kozłowska, która jest wybitną śpiewaczką, podobnie jak Iwona Hossa, nie mają swoich premier. To jest niedopuszczalne. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością i uważam to za całkowicie niedopuszczalne rozgrywanie teatru i jego potencjału, który jest. Oczywiście to nie jest potencjał największego teatru operowego na świecie, ale też nikt w ogóle nie twierdzi, że jesteśmy największym teatrem, ale jesteśmy teatrem, który ma ogromne tradycje, który ma ogromne zasługi i każdy nowy dyrektor powinien z niezwykłą roztropnością i odpowiedzialnością podejść do tej tradycji, szanować ją, wyłuskiwać to, co jest najlepsze z teatru, oczywiście z gościnnymi występami, ale budować to, co jest możliwe na tym zespole jak najlepiej. Vino, quella la testa, una gran festa fa preparare. Se trovi piazza qualche ragazza, te credo quella cerca menar, te credo quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza tu ordine, la fantasia, il minuetto, il la folia, il la lavanda, fare malar, il minuetto, fare malar, il la folia, fare malar, il la lavanda, fare malar. E io saltando dall'altro canto, con questa quella, amore già, amore già, amore già. Alla velista con la mattina, con la decina devi aumentar. Alla velista con la decina devi aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, è per quella cerca me la. Alla velista con la mattina, con la decina devi aumentar. Se trovi un po' di dettata, sia il minuetto, il la polia, il la rimanda, farmala. Alla velista con la mattina, con la decina devi aumentar. Con la decina devi aumentar, con la decina devi aumentar.
Niedawno na naszej antenie, korzystając z newslettera mediolańskiej La Scali, przedstawiłam Państwu plany dyrektora Lisnera. La Scala w sposób szczególny przygotowuje się do roku Verdiego, 200. rocznica urodzin.
Oczywiście, tak.
Podobnie zresztą Wagnera. Ja jestem ogromnie ciekawa, jakie będą mieli teraz zamierzenia, a potem wybrany nowy dyrektor, jakie będzie miał plany związane z rokiem verdiowskim, tym bardziej, że szczycimy się tym, że mamy tyle tego Verdiego w repertuarze i mamy dni Verdiego.
Mamy dni Verdiego, z których można byłoby zrobić bardzo ciekawy europejski festiwal na miarę czy na modłę świetnego festiwalu, który robi Warszawa, mianowicie Chopin i jego Europa. Ja nawet napisałem taki tekst Verdi i jego Europa. To znaczy, żeby wokół Verdiego zbudować festiwal operowy, który by był bardzo atrakcyjny z punktu widzenia artystów i tytułów, ale również pokazywał rzeczy drobne, gdzieś zapomniane, które mogą się pojawić tylko i wyłącznie na festiwalach. Przez to aktywizowanie różnych środowisk wydawałoby mi się tutaj niezwykle istotne. Innymi słowy, bardzo wiele oczekujemy po nowym dyrektorze. Dobrze by było, gdyby to był ktoś, kto nie tylko rozumie teatr operowy, ale również rozumie specyfikę Poznania. Poznań jest bardzo trudnym miastem i rozumienie specyfiki Poznania, sposób dotarcia do publiczności, czego pewnymi wyborami programowymi Michał Znaniecki nie umiał zrobić, zwłaszcza jeśli chodzi o operę współczesną i zamawianie, jak Dzień Ćwira, który był kompromitacją całkowitą, gdzie Hamlet jest bardzo wielkim ryzykiem, ponieważ to jest opera, którą oczywiście wystawiają Francuzi, bo to jest ich kultura narodowa, ale wystawia Metropolitan Opera, no dobrze, ale jak śpiewa Hampson, to się idzie na Hampsona, a nie Hamleta. I tak dalej, a więc pewne ryzykowne rzeczy, które oczywiście mogą być, ale wśród ryzykownych są rzeczy słabe i rzeczy dobre. I trzeba umieć wyłuskać te rzeczy, które są ciekawe muzycznie i ciekawie je pokazać i wówczas moim zdaniem taki festiwal jak Dni Verdiego może naprawdę być czymś atrakcyjnym dla dużych grup społecznych, nie tylko dla tych melomanów, którzy przychodzą do opery.
Tym bardziej, że wydaje mi się, iż poznański meloman ma wybór w tej chwili. Jutro w Multikinie mamy Cyrano de Bergerac z Placido Domingo. Idziemy do Multikina i jesteśmy w teatrze w Madrycie. Nie ma czegoś takiego, jak było kiedyś, że dotarcie do DVD, do taśmy z jakąś operą było wielkim problemem. Mamy wybór, a więc po co idziemy do opery? Po emocje. Idziemy do opery po to, żeby coś wielkiego muzycznego przeżyć. I ta opera na tym poziomie, chociaż naszym, który jest dostępny, te emocje myślę, że w jakimś klasycznym repertuarze jednak powinna ludziom oferować.
Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Każdy mądrze funkcjonujący teatr ma te dwie nogi, prawda? Ma klasyczny repertuar, który musi być, uwaga, pokazany publiczności w najlepszym z możliwych wykonań. My nie możemy oszukiwać publiczności. Nie wolno nam tego robić z punktu widzenia etycznego, ale to nam się nawet nie opłaca, dlatego że ta publiczność wychowywana na słabych wykonaniach po prostu nie będzie w stanie ocenić tego, co jest wartościowe i dobre. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, muszą być oczywiście, tak jak w repertuarze filharmonicznym, dzieła trudne, dzieła wymagające wysiłku od odbiorcy. Muszą być dzieła współczesne, ale one muszą być doskonale dobrane od strony możliwości zaciekawienia na przykład tematycznego odbiorcy, a poza tym powierzone naprawdę najlepszym artystom. Tylko najlepszy z możliwych dla osiągnięcia dla nas poziom może stworzyć sytuację, w której odbiorca opery, czyli teatru i muzyki, nie będzie się czuł oszukany i będzie się dobrze czuł w naszym teatrze.
Robiąc recenzję z Andrzejem Chylewskim, zapytałam go, czy mrówki ci chodziły po plecach podczas premiery Onegina. Doszliśmy do wniosku, że tylko występ Aleksandra Teligi w zasadzie taką chwilę stworzył, a więc idziemy do teatru po te ciary.
Kiedyś była taka rozmowa z Marią Janion, która, czego przedstawiać nie trzeba, należy do najbardziej wysublimowanych polskich intelektualistów. I tak przymuszana do odpowiedzi, no co świadczy o największej wartości dzieła literackiego. A ona się tak zastanowiła i za Berentem powiedziała, jak są ciary, to znaczy, że jest dobrze. Jak ciar nie ma, to znaczy, że jest źle. To jest odpowiedź wielkiego humanisty na to, co powiedziałaś przed chwilą i o czym mówiliście z Andrzejem Kieleckim, że my musimy czuć rezonans, musimy czuć dialog, interakcję z tym spektaklem. On musi nas obchodzić. Czy koncertem. Jeśli on nas nie będzie obchodził, to największe PR-owskie i reklamiarskie poczynania i zadania będą strzałem w płot po prostu.
Cento e di pensiero. Pensier.